Dimensjoni kultury.
Przed mikrofonem Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. To audycja Regiony Kultury, w której odwiedzimy zakopane i ponownie otwarte Muzeum Kornela Makuszyńskiego. Przez ostatnie 4 lata przeprowadzono tam gruntowny remont, ale co jest największą zmianą, udało się zaaranżować na cele muzealne całą willę Opolanka.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Muzeum Kornela Makuszyńskiego jest drugim w Zakopanem Muzeum Biograficzno-Literackim po Kasprowiczowskiej Harendzie. Mieści się w willi Opolanka, gdzie pisarz wraz z drugą małżonką, Janiną Gluzińską, przyjeżdżał w czasie letnich i zimowych pobytów, a po II wojnie osiedlili się na stałe. Przy ulicy Kasprowicza spotkałam się z Kingą Nędzą-Sikoniowską, koordynatorką tej filii Muzeum Tatrzańskiego.
Co się właściwie zmieniło tutaj? Po co warto przyjechać jeszcze raz po remoncie?
Z jednej strony zmieniło się wszystko, z drugiej strony nie zmieniło się. Może od tego zacznę to, co najważniejsze, czyli mimo naprawdę gruntownego remontu zachowaliśmy przede wszystkim mieszkanie Kornela Makuszyńskiego i klimat tego właśnie domu pisarza. Więc myślę, że Państwo, którzy są zaniepokojeni, gdyż czasami remonty muzeów, no niektórzy się obawiają, odbierają im ducha. Tu mam nadzieję, tego mogą Państwo nie doświadczyć, gdyż to mieszkanie jest i zaraz razem tam się przejdziemy i Panie same się o tym przekonają. Tak więc 3 pokoje mieszkania pisarza na pierwszym piętrze z oryginalnymi meblami, pamiątkami, obrazami, biblioteczką, tą, która została ocalona po II wojnie światowej. To wszystko tam się znajduje. Natomiast jedna z największych zmian, jaka tu miała miejsce, w Zakopanem, to jest właśnie remont tej filii. Rewolucja jest tu dlatego duża, gdyż uzyskaliśmy cały budynek. Wcześniej to był po prostu dom mieszkalny. Były mieszkania na różnych piętrach, a teraz służą już one nam jako sale edukacyjne, sale wystaw czasowych. Cały budynek jest dla nas, dla gości.
Przed wejściem do tego budynku mamy pomnik po piersie Kornela Makuszyńskiego. Poniżej nieco mamy figurę oczywiście najsłynniejszej postaci, którą stworzył Makuszyński, czyli Koziołka Matołka. Rozglądając się dalej, do tego muzeum zaprowadzą nas ślady kopyt, czyli nie mamy najmniejszych wątpliwości, kto nas tutaj zaprasza do środka.
Tak, te raciczki, które tu Panie widzą, są taką tymczasową instalacją. Zobaczymy, jak długo wytrzymają, czekamy na deszcz. Nie ingerujemy tutaj w przestrzeń miasta na tyle dużo, by pozostawiać na niej trwałe ślady, natomiast zachęcamy czasami na nasze wydarzenia właśnie takimi różnymi pomysłami, jak te raciczki.
Zanim wejdziemy do środka, to jeszcze 2 słowa. Na dzień dobry ciągle. O samym Kornelu Makuszyńskim, który urodził się w 1884 roku, a zmarł w 1953.
Tak, 70-lecie mamy.
Dokładnie tak. Jak trafił do Zakopanego? O tym troszeczkę później. Ale przypomnijmy, że to ojciec, no właśnie, słynnego Koziołka Matołka. Nieco mniej, ale także słynnej małpki Fiki Miki. Poza tym autor takich książek jak Szatan z 7 klasy, czy Awantura o Basie, a także Panna z mokrą głową. To te tytuły, z którymi zdecydowanie kojarzymy tę postać. Ale to przecież nie tylko pisarz dla dzieci i młodzieży, prawda?
No dokładnie. Wspomniała Pani o książkach dla przedszkolaków, dla młodzieży, zarówno dla chłopaków, jak i dla dziewczyn. Natomiast Makuszyński był poetą, był krytykiem teatralnym.
Felietonistą.
I wydaje mi się, że to, co nie zestarzało się dziś z jego twórczości dla dorosłych, to właśnie felietony. Zwłaszcza dla nas tutaj, szczególnie ważne w Zakopanem, felietony zakopiańskie, w których opisywał bolączki tego miasta, kurortu niezwykle popularnego, do którego przyjeżdżali ludzie z całej Polski. Natomiast wiązały się to z tymi problemami, które mamy dziś. Naprawdę, czytając dziś felietony Makuszyńskiego, mamy wrażenie, że czytamy o współczesnym Zakopanem i jego problemach, związanych po prostu z masową turystyką, która narasta. I o ile początkowo był on dla Zakopanego niezwykle krytyczny, a wiemy, że miał cięty język i miał naprawdę ostre pióro. Z czasem, można powiedzieć, pokochał to miejsce i jakby zarezerwował dla siebie taką możliwość krytykowania go i nie pozwalał, by krytykowali go inni, i zaczął Zakopanego bronić. I nawet w tych ostrych felietonach można czuć, że jednak krytykuje z ogromną życzliwością i miłością dla tego miejsca.
To jest niezwykle ciekawe, że w czasie, kiedy Kornel Makuszyński krytykował Zakopane, sam przecież tutaj regularnie przyjeżdżał na wypoczynek.
Co więcej, od samego początku mieliśmy dyskusje zbieżne do naszych. Na przykład, czy zostawić Tatry dzikimi, czy jednak rozwijać infrastrukturę narciarską, turystyczną. On postulował rozwój i walczył o rozwój infrastruktury turystycznej. On pisał o tym, chciałby, by mogli przyjeżdżać tu nie tylko zamożni, by ta turystyka była dostępna dla każdego dziecka w Polsce. Więc miał nawet taki zmysł też społeczny, którego później po wojnie zarzucano, że nie miał, że bezkrytycznie oceniał taką społeczną rzeczywistość II Rzeczypospolitej. To nieprawda, co zresztą wiedzą czytelnicy, którzy po prostu zapoznali się z jego książkami, gdzie, nie wiem, nawet głód wśród dzieci jest jednym z tematów, prawda? To była bardzo wrażliwie społeczna literatura. I również ta idea odpoczynku w górach, sportu dla dzieci. Był on osobą bardzo zaangażowaną społecznie. On miał taką słynną akcję rozdawania dzieciom nart, ubogim góralskim dzieciom, które widziały turystów, którzy przyjeżdżali, jeździli na pięknym sprzęcie, a same mogły tylko o tym marzyć. Mimo swojej odwagi, sprawności, nie mogły sobie pozwolić na coś takiego, co wydaje się nam dzisiaj oczywiste jak narty, same je wykonywały. A Kornel zorganizował akcję rozdawania im nart.
I co więcej, był przekonany, że te narty, możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań przełożą się przecież na wyniki w szkole tych dzieci. No to niezwykłe myślenie na ten czas, prawda?
Oczywiście i rzeczywiście tak było. Miała to być taka trochę motywacja dla tych dzieci. W zawodach dzieci otrzymywały książki, mogły otrzymywać te narty, jeśli miały dobre wyniki w szkole, jako właśnie taka motywacja. Też jest warte zauważenia to, co się działo już po wojnie, gdy był troszkę nacenzurowanym, gdy wiemy, że nie radził sobie, nie chciał sobie też być może radzić w tej nowej rzeczywistości stalinowskiej Polski, ale jednak w pewne inicjatywy się włączał i to były właśnie te inicjatywy związane z czy to budową sanatorium dla dzieci w Rawce, prawda, czy właśnie z takim rozwojem społecznym dzieci, zarówno sportowym, jak i propagowaniem literatury.
Wchodzimy do środka, do odświeżonego Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem.
Nie wiem, czy Państwo pamiętają nasze muzeum sprzed remontu. Jeżeli ktoś już u nas gościł, zapewne tak. Wchodziło się jak do zwykłego mieszkalnego domu, szło przez zwykłą klatkę schodową. Teraz cały budynek należy już do Muzeum Tatrzańskiego i na pierwszym piętrze mamy nową przestrzeń kas i sklepiku. Sklepik, taką poczekalnię, na przykład dla rodziców, którzy czekają na dzieci, które uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, i salę edukacyjną. Na tym piętrze wcześniej były po prostu mieszkania. Natomiast na pierwszym piętrze, tak jak było, wchodzimy do przestrzeni już wystawy stałej. Składa się ona z 5 pomieszczeń. 3 pomieszczenia to jest mieszkanie Kornela Makuszyńskiego i jego żony, pani Janiny, a 2 sale są zaaranżowane całkowicie na nowo. Pierwsza sala, życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego, ostatnia, literackie Zakopane. Tak więc zapraszam. Zwiedzamy naszą wystawę, ona jest anfiladowo ustawiona, tak więc nie ma możliwości się zgubić. Jak w każdym muzeum pełnym pamiątek, prosimy niczego oczywiście nie dotykać, można wszystko oglądać z odległości. Dlatego pomyśleliśmy, by pierwsza sala jednak była bardziej interaktywna. I w tej pierwszej sali wszystko, co nie znajduje się w gablotkach za szybą, jest po to, by móc to obejrzeć, przejrzeć, zapoznać się z tym. Mamy tu bowiem kopię. I z takich ciekawych rzeczy bardzo nam zależało, by pokazać zbiory naszego archiwum. Wcześniej niedostępne dla zwiedzających, oczywiście do zawsze dostępne i do tej pory dostępne dla badaczy. Tutaj mają Państwo kopię. Mogą się zapoznać z dokumentami, legitymacjami, na przykład ze świadectwem szkolnym Kornela Makuszyńskiego.
Jak się uczył Kornel Makuszyński?
No właśnie, wszystkie dzieci o to pytają. Spójrzmy. Miał celujący z języka polskiego, ale z matematyki, fizyki dostateczny. Truje. Zresztą matematyk miał mu powiedzieć, że kiedyś postawię ci pomnik, ale ja ci postawię pałę. Mamy tutaj również przykładową korespondencję, gdyż pisał on listy i prowadził korespondencję z najwybitniejszymi tego świata. Jan Lechoń, Ludwik Solski, Witkiewicz, Zapolska, Sikorski, Stryjeńska, Szymanowski, naprawdę najwybitniejsze postaci tego czasu, ale również mamy bardzo wzruszającą, miłą część naszej kolekcji, listy dzieci do pisarza i listy szkół do pisarza. Te listy nawet po śmierci Makuszyńskiego przychodziły, ale już do naszego muzeum. To jest bardzo taka dla nas miła i wzruszająca część tej kolekcji. Tu pokazaliśmy przykładowy, pięknie ozdobiony list młodej czytelniczki z 1947 roku, ale jeżeli są Państwo tym zainteresowani, to u nas w archiwum są te listy dostępne. Natomiast już na półkach, bardzo ciekawa, jak sądzimy, rzecz, mamy tutaj jego rękopisy. Można zobaczyć, jak wyglądało jego drobne pismo. Pisał od razu na czysto. Proszę zobaczyć, jak mało skreślał. Tu na przykład o dwóch takich, co ukradli księżyc. Cały rękopis, felietony, albo cały rękopis Koziołka Matołka.
Warto przypomnieć, że przygody Koziołka Matołka.
Koziołek Matołek ma dwóch ojców.
Otóż to, ma dwóch ojców.
Marian Walentynowicz, rysownik, drugi ojciec Koziołka Matołka, a tutaj tekst Kornela Makuszyńskiego. Pokazujemy w gablotce kałamarz z piórem, gdyż nie uznawał pisarz maszyny do pisania.
Maszynowo przepisywała rękopisy jego żona.
Tu w ogóle chcemy też o niej opowiedzieć, o pani Janinie Gluzińskiej-Makuszyńskiej, drugiej żonie pisarza. Ona była, można powiedzieć, pierwszą kustoszką tego muzeum. To ona przekazała narodowi kolekcję pamiątek, meble, mieszkanie i właśnie owe rękopisy. I ona też stworzyła to muzeum. Mamy też albumy, albumy ze zdjęciami, gdyż ważną częścią naszej kolekcji jest kolekcja fotografii.
Nie powiedziałyśmy jeszcze o tym, że Kornel Makuszyński był honorowym obywatelem miasta Zakopane. W tym albumie widać i jego popularność, ale widać także to, jakim ciepłem otaczali go Zakopiańczycy przecież.
Zakopiańczycy i górale. Może warto też wspomnieć, że już po wojnie, kiedy przestano go wydawać, kiedy czuł się wręcz szykanowany za to, że był jakoby burżuazyjnym pisarzem, który wychwalał II Rzeczpospolitą. Kiedy zmarł, górale urządzili mu wspaniały pogrzeb, na którym nie było oficjalnych przedstawicieli, ale właśnie byli mieszkańcy Zakopanego. Pochowany na Pęksowym Brzysku, do tej pory przychodzą tam zarówno mieszkańcy, jak i goście i dzieci, ozdabiają ten grób herbami, cukierkami, zabawkami, nie tylko zniczami. Tak więc jest to jeden z najbardziej takich często odwiedzanych grobów. Myślę, że on nadal świadczy o popularności pisarza i o tym, z jakim ciepłem on się spotyka. I że nadal jest niezwykle kochany po prostu i przez dzieci, i przez dorosłych.
To teraz zaglądamy dalej.
Tak, mamy tutaj też taką zabawę. Dwa komiksy, Koziołek Matołek i Małpka Fikimiki. Dzieci po prostu muszą sobie ułożyć jedną lub drugą. Są to takie obracane kafle, ale jest tu pewien moment podchwytliwy. Mamy z jednej strony, prawda, tu mamy Koziołka Matołka, mamy Małpkę Fikimiki, ale widzimy, że na niektórych kaflach Koziołek Matołek jest z obu stron, gdyż Małpka Fikimiki znajduje jego książeczkę, postanawia go odwiedzić. I dzięki temu, po pierwsze, gra jest troszkę trudniejsza dla dzieci, po drugie, możemy porozmawiać o pewnych już zagadnieniach krytyczno-literackich, jak intertekstualność, i wyjaśnić dzieciom tego typu pojęcia. To, co jest dla nas dość istotne, o czym się też ostatnio czasami mówi, już teraz dyskutuje, pewne kontrowersje związane ze starymi dziełami, które być może nie odpowiadają już naszej współczesnej wrażliwości. I o tym też możemy rozmawiać na przykładzie tej zabawy. Czy Koziołek, który ma już 90 lat, czy on się zestarzał, czy jest nadal aktualny? Co z wizerunkami murzynków? Co z rolą kobiety, która jest pokazana głównie w kuchni?
Czy dzieła Kornela Makuszyńskiego są poprawne politycznie?
Chcemy o tym porozmawiać. Chcemy rozmawiać na temat tego, jak zmienia się odbiór literatury, jak zmienia się nasz jej odbiór. Co robić z pewnymi trudniejszymi zagadnieniami. Nie chcieliśmy szukać kontrowersji, nie o to tu chodzi, ale też nie chcemy chować pod dywan jakichś trudniejszych zagadnień.
Szanowni Państwo, zwiedzamy dziś Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. Oprowadza nas Kinga Nędza-Sikoniowska, koordynatorka tego oddziału Muzeum Tatrzańskiego. Do zwiedzania wracamy już po przerwie.
Regiony kultury.
Dziś jesteśmy w Muzeum Kornela Makuszyńskiego. Nasza wizyta nieprzypadkowa, ponieważ to ta filia Muzeum Tatrzańskiego została otworzona po dłuższej przerwie, kiedy trwały pewne prace. Teraz jesteśmy w części mieszkalnej. To tutaj właśnie Kornel Makuszyński spędził ostatnie lata swojego życia. Czy to rzeczywiście jest taka przestrzeń, gdzie praktycznie nic się nie zmieniło?
O nie! Jak w wielu muzeach i wielu zresztą mieszkaniach, być może też u Państwa, przestrzeń naszych mieszkań się przecież zmienia. Robimy przemeblowania, zmieniamy funkcje poszczególnych pomieszczeń. Tak więc powiedziałabym, że jest to pewna ahistoryczna wizja tego mieszkania z różnych okresów życia Makuszyńskiego i pani Janiny. Mamy tu zarówno mieszkanie lat 30., ich szczęśliwego życia przed wojną, kiedy był niezwykle popularnym pisarzem, osobą zamożną, kolekcjonerem sztuki, bywalcem artystycznych salonów. Mamy tu mieszkanie już z lat powojennych, z okresu stalinizmu, z okresu starości Makuszyńskiego. Mamy wreszcie muzeum, które stworzyła pani Janina, która wykreowała je. Nie miał pisarz na swoim biurku odlewu swojej prawicy, którą widzimy tutaj. Tak, prawda? Więc to jest pewna pamiątka po tym, jak pani Janina chciała, byśmy zapamiętali jego mieszkanie. I wszystko to tu mamy. Mamy tu pamiątki z jego warszawskiego mieszkania, na które spadła niemiecka bomba, która zniszczyła znaczną część jego biblioteczki. To, co tu widzimy za szkłem, to jest tylko jej mała pozostałość. Ale jak oglądamy zdjęcia warszawskiego mieszkania, możemy zauważyć, że wiele tych pamiątek właśnie wisiało tam w Warszawie. Tak więc jest to absolutnie przestrzeń pełna tego autentycznego ducha, ale ahistoryczna.
Chciałabym, żebyśmy powiedziały jeszcze dwa słowa na temat tego, jak skomplikowana była tak naprawdę historia związana z posiadaniem tego obiektu.
W okresie stalinizmu Opolanka została objęta kwaterunkiem i jedno z pomieszczeń zostało przekazane lokatorom. Państwo Makuszyńscy nie mieli dzieci, a mieszkali na kilku pokojach. No, to było w owych czasach nieakceptowalne. A jeszcze kiedy zmarł pisarz, pani Janina została sama na kilku pokojach i prowadziła walkę o to, by móc pozostać w tym mieszkaniu. Różne były pomysły przez pierwsze lata, czy to wynajmowała krewnej, prowadziła lekcje muzyki dla dzieci ze szkoły muzycznej, była śpiewaczką operową, a więc było uzasadnienie, dlaczego może mieszkać na kilku pokojach. Natomiast ostatecznie przekazała to mieszkanie społeczeństwu jako muzeum, też po to, by móc w nim pozostać.
Idziemy zwiedzać to mieszkanie. Teraz jesteśmy w pierwszej części. Rozumiem, że to tutaj właśnie Kornel Makuszyński pisał.
Tak jest. Jesteśmy w jego gabinecie i widzimy tu jego kilka największych pasji. No przede wszystkim oczywiście pisanie i zdjęcie psa kibica. Był to psiak bardzo znany tutaj w Zakopanem, dorożkarze wiedzieli pod jaki adres go odwozić. Tak. Widzimy stolik brydżowy. Kornel Makuszyński był wytrawnym brydżystą, uwielbiał tę grę, grał znakomicie, ale też zarówno gracze, jak i kibice byli bohaterami jego felietonów, oczywiście jak zawsze bardzo ostrych. I dzieła sztuki. Mieszkanie to pokazuje też pewien gust tej klasy społecznej, pokazuje gust mieszczański, inteligencki, ale też pokazuje, jakie miał znajomości, gdyż najczęściej są to po prostu prezenty, podarunki pełne dedykacji najwybitniejszych artystów owej epoki. Mamy tu Zofię Stryjeńską, mamy Skoczylasa, mamy Wyspiańskiego, Śpiącą Królewnę czy Fałata. Ponieważ no, był osobą niezwykle ciepłą, żartobliwą, znano go z tego powodu, często te dedykacje wchodzą w ten klimat i są żartobliwe. Mamy tutaj na przykład drabika, panoramę, prawda, z Giewontem. Na odwrocie jest dedykacja Mierny malarz wielkiemu poecie. Mamy tutaj też Rafała Malczewskiego. To nie jest Chochołów, to jest przedstawienie ulicy Kasprusie. Tak kiedyś wyglądało Zakopane, więc widzimy te drewniane chaty. I dedykacja kochanemu Kornelowi Karciarzowi, marynarzowi wszelkich cnót. Przechodzimy do części już domowej, jest to sypialnia pisarza, taka bardziej prywatna. I znowu wspaniałe obrazy, od razu widzimy, jak cenną kolekcję pani Janina przekazała społeczeństwu. Mamy tutaj zarówno prezenty, jak i fotografie rodziny i bliskich. Jedyna część tego mieszkania, która będzie ulegała zmianie, to ta ściana. Tu stworzyliśmy taką małą galerię wystaw zmiennych, galerię jednego obrazu. Będziemy pokazywać te obrazy, które nie zmieściły się w mieszkaniu, gdyż kolekcja jest większa. Nie wszystkie obrazy są pokazane na wystawie.
Aktualnie co możemy zobaczyć?
Aktualnie mamy Włodzimierza Tetmajera. To pierwszy obraz prezentowany po remoncie właśnie w tym miejscu. I trzeci pokój to sypialnia pani Janiny. Tu już widzimy, że jest to przestrzeń bardziej kobieca, stąd te litografie królowych i mama, czyli portret teściowej o odpowiedniej skali. Od razu ona wita człowieka, który
naturalnej
wchodzi.
Naturalnej wielkości.
Tak jest, która tutaj wita ludzi, którzy do nas przychodzą.
Ale jest i miejsce na sztukę ludową.
Tak jest, mamy tutaj zarówno sztukę ludową, ale proszę zwrócić uwagę, że nie jest to tylko i wyłącznie sztuka podhalańska, ale jak dużo jednak było właśnie sztuki i postaci związanych z Huculszczyzną. Całe Karpaty były modne i zarówno górale podhalańscy, jak i Huculi byli wówczas przedstawiani, byli tematem, który chętnie podejmowano, ale również Orient. Mamy tu piękne drzeworyty japońskie, orientalne talerze i chcemy też pokazać, że to również był ten kierunek, na który zwracano uwagę. Na stole widzimy fotografię pani Janiny przy fortepianie. Była śpiewaczką operową i tak jak właśnie wspominałyśmy, po wojnie dzięki lekcjom muzyki, które udzielała, no, mogła podreperować budżet małżeństwa.
Z uwagi na to, jak bardzo była zasłużona Janina Gluzińska, sądzę, że możemy jej poświęcić także chwilę więcej w naszej rozmowie. Janina Gluzińska była drugą żoną Kornela Makuszyńskiego i dużo mówi się na temat tego, że to była taka kobieta, która w cudzysłowie uspokoiła i zatrzymała go wreszcie w domu, no bo przecież Kornel Makuszyński był bywalcem, mówię tutaj o tym wycinku, zwłaszcza życia warszawskiego, bywalcem różnego rodzaju restauracji, klubów.
Nie przestał być. Mhm. Natomiast rzeczywiście był podział na życie rodzinne, prywatne i to towarzyskie. Rzeczywiście mamy tu stolik brydżowy, ale głównie grał brydża na mieście. Zarówno w Zakopanem, czy w Warszawie. I tak jak pani wspomniała, była to jego druga żona, pierwsza Emilia Barzeńska. Można zauważyć, że oczywiście nie ma jej w mieszkaniu, nie ma jej wizerunku w mieszkaniu, co nie jest dziwne, gdyż jest to mieszkanie już z okresu drugiego małżeństwa i jest to muzeum stworzone przez panią Janinę, więc nie ma tu miejsca na Emilię. Natomiast w pierwszej sali pokazujemy jej zdjęcia i o niej również opowiadamy. Może warto też powiedzieć, jak różnymi były kobietami, gdyż Emilia była też duszą towarzystwa, była muzą lwowskiej bohemy i ona towarzyszyła Kornelowi w owych wieczornych wypadach. A pani Janina była domatorką, rzeczywiście miała inny charakter. Mówi się również, że rzeczywiście jej nawet życzeniem było być pochowaną w cieniu męża, dlatego jej grób znajduje się za grobem, z drugiej strony grobu Kornela Makuszyńskiego, a więc jej życzenie zostało spełnione. Dla nas przede wszystkim jest pierwszą kustoszką i takim dobrym duchem tego muzeum, twórczynią tego miejsca.
Skoro już mówimy o kobietach, to no nie możemy uciec od tego tematu. Stosunek Kornela Makuszyńskiego i pióro no nie było zawsze łaskawe, a w zasadzie no często było niezbyt łaskawe dla kobiet.
Jego felietony tak, jego wypowiedzi owszem, ale proszę zwrócić uwagę na jego twórczość dla młodych dziewcząt. Na Pannę z mokrą głową, Awanturę o Basie. Są to postaci niezwykle nowoczesne. Są to odważne, nieszablonowe dziewczęta, które się biorą za te aktywności przeznaczone w oczach wielu dla chłopców, które absolutnie wykraczają poza stereotyp. Tak więc nawet jeśli miał pewne poglądy, które dzisiaj raczej napawają nas rumieńcem, to rzeczywiście jego twórczość się broni.
Czy broni się Koziołek Matołek?
Oczywiście, myślę, że tak, jako postać. Oczywiście zależy, którą warstwę czytamy. Jest to przede wszystkim historia o podróży, o poszukiwaniu tego Pacanowa. No, co jest naszym Pacanowym, każdy sobie może sam odpowiedzieć. Jest opowieścią o przełamywaniu pewnego strachu. Jest tam mnóstwo wątków, które są aktualne do dziś, również dla najmłodszych.
Przed nami jeszcze ostatnia sala.
Ostatnia sala poświęcona jest literackiemu Zakopanemu, gdyż chcemy, aby muzeum to nie opowiadało wyłącznie o Kornelu Makuszyńskim, ale by było ono również okazją do opowieści o Zakopanem jako miejscu, gdzie przyjeżdżali naprawdę wszyscy. Wizualnie sala ta troszkę powtarza pełne obrazów i ram ściany mieszkania. Widzimy tu portrety różnych literatów, którzy z Zakopanem pod Halem byli związani. Oczywiście pojawiają się kontrowersje, dlaczego wybraliśmy akurat tych, dlaczego nie ma tu innych nazwisk. Nie byłoby możliwe pokazać wszystkich literatów związanych z Zakopanem. Mamy krótki film, który prezentuje historię Zakopanego literackiego, ale naprawdę wszyscy tu przyjeżdżali. Więc wybraliśmy, klucz był taki, by pokazać, jak różne były związki literatów i Zakopanego. Mamy tu więc poetę góralskiego, mamy przyjezdnych, mamy tych, co byli tylko turystami, mamy tych, którzy tu przyjechali i zostali, mamy tych, co tu się urodzili i wyjechali. Tak więc naprawdę każdy z tych portretów to osobna historia, to możliwość stworzenia wystawy czasowej, do której mamy już przestrzeń na poddaszu, gdyż mamy jeszcze jedno piętro, które może być wykorzystywane do właśnie wystaw czasowych. To też osoby związane bezpośrednio z naszym muzeum, prezentowane tutaj na ścianie przy szafie, od Witkiewicza po Malczewskiego.
Szanowni Państwo, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak bardzo zmieniło się Muzeum Makuszyńskiego w Zakopanem, być może to jest dobry moment na to, żeby zaplanować taką wycieczkę. Po tym miejscu odświeżonym, ale pełnym oczywiście ducha słynnego pisarza, oprowadziła nas dziś Kinga Nędza-Sikoniowska, koordynatorka tej filii Muzeum Tatrzańskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i zapraszamy.
Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.